Witam Was ponownie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tytuł dzisiejszego kazania brzmi dość tajemniczo. Żeby była taka noc. Niektórzy rozpoznali bez żadnej wątpliwości słowa mojej ulubionej pieśni, którą nazywamy Jałowiec, żeby była taka noc, kiedy myśli mkną do Boga. Ale dla tych, którzy tej pieśni nie znają, albo dla tych, którym noc kojarzy się raczej z czymś złym, z czymś, co pragniemy, by jak najszybciej się skończyło, żeby przeminęło, to ten tytuł może brzmieć co najmniej dziwnie. Ale dojdziemy do tego, skąd się wziął ten tytuł i dlaczego tak bardzo mi zależało, żeby zatęsknić za taką nocą, zapragnąć takiej nocy, żeby się o taką, właśnie taką noc, o jakiej chcę Wam mówić, modlić. Mówimy, śpiewamy, czytamy zresztą w psalmie, że Słowo Boże jest latarnią, jest lampą dla naszych stóp. I może się wydawać niektórym, że to tylko takie poetyckie określenie, że to tylko taka przenośnia, ale kiedy poważnie podejdziesz do tego słowa i zaczynasz szukać w Bożym Słowie światła dla swojej drogi, odpowiedzi na te trudne pytania, które cię gnębią, zaczynasz szukać rozwiązań sytuacji, w której jesteś uwikłany, czy w które jakoś się zaplątałeś, to bywa z tym, dobrze o tym wiemy, różnie. Jedni znajdują odpowiedź, drudzy nie. Dla niektórych Słowo Boże jest niemalże natychmiast taką właśnie światłością, taką odpowiedzią, taką skarbnicą mądrości, wiedzy, rozwiązań. A dla innych ciągle to jest tabula rasa, ciągle to jest coś dziwnego, niezrozumiałego. Niektórzy otwierają i wołają, aleluja, wiem jak mam żyć, wiem jak mam postępować. A niektórzy szukają, kartkują, grzebią, zastanawiają się i ciągle myślą, jak ja mam znaleźć odpowiedź, jak ja mam znaleźć to światło dla moich stóp, światło na tej drodze, którą idę. Mam takie osobiste doświadczenia, to nie jest kwestia mojego przekonania, to jest kwestia moich doświadczeń, że jeżeli idę Bożą drogą, jeżeli idę drogą, którą Bóg dla mnie zaplanował, przygotował, na którą On mnie wprowadził, to słowo naprawdę jest światłem dla moich stóp. Rozświetla tą drogę tak wyraziście. Wiem, że się nie potknę, wiem, że nie pobłądzę. Wiem, że mimo wszelkich okoliczności, jakie dookoła mogę zaobserwować, idę dobrą drogą. Idę dobrą drogą. Słowo im potwierdza. Czyń tak, bracie. Rób tak, bracie. Nie daj się zniechęcić, nie daj się poddać. Ale jeżeli, i to też wiem z własnego doświadczenia, jeżeli przydarzy mi się, że zaczynam kombinować po swojemu, bardziej chodzić swoimi niż Bożymi drogami, szukać jakichś sprytnych skrótów, czy bardziej nowoczesnych, bardziej współczesnych, mądrościowych rozwiązań, to bardzo często słowo nijak mi do tego wszystkiego nie pasuje. Wtedy sam jestem zdumiony, jak to? Szukam odpowiedzi, czytam i nie znajduję. Czy mam zgadywać, czy mam tak po omacku chodzić, jak ślepiec? Czy ta latarnia zgasła dla mnie, czy co to się porobiło? Ale ja już dzisiaj wiem, że to znaczy tylko jedno. Poszedłem na inną drogę. Skręciłem nie tam, gdzie miałem skręcić. Pokombinowałem po swojemu. Porzuciłem Boży plan dla mojego życia. Pomyślałem sobie dzisiaj, gdy prowadząc rano, prowadziłem poranne nabożeństwo, jak wiele ważnych, jak wiele istotnych, jak wiele takich no, niezbędnych do życia Bóg rzeczy chce do nas powiedzieć. Jak długo bym jeszcze mógł cytować Jego Słowo i przykładać je do naszych tutaj potrzeb, do naszych miar, do naszych tutaj zawirowań, problemów. Jak długo jeszcze mógłbym odpowiadać na wasze pytania właśnie poprzez Boże Słowo. Ile tych pytań by tu mogło paść i na każde, proszę, na każde, na pewno na każde, byłaby odpowiedź w Bożym Słowie. A czasu tak niewiele, 2 godziny nabożeństwa. Dziękuję Bogu za to, że w niedzielę spotykamy się dwukrotnie, że mamy też wieczorne nabożeństwo, że nie musicie czekać na to, co Bóg chce wam powiedzieć, aż kolejny tydzień, czy jeszcze dłużej. Ci, którzy mogą uczestniczyć w poradnych naszych spotkaniach, mają codziennie tą cudowną możliwość słuchania Bożego głosu. Ci, którzy mogą uczestniczyć w wieczornych, mają codziennie 2 razy nasza możliwość słuchania Bożego głosu. Tylko dlaczego tak niewielu zależy na tym słuchaniu? Dlaczego tak niewielu docenia tą obfitość, ten dobrobyt, tą Bożą hojność, że karmi nas tak obficie, że ma dla nas tak wiele? Dlaczego dla wielu jest to tylko ciężar, taka no niemalże jakiś zakon? 2 razy w niedzielę na nabożeństwie. Ja nikogo nie przymuszam, nie miałoby to najmniejszego sensu, żadnej wartości przed Bogiem, ale ci bracia, którzy właśnie tak traktowali nasze niedzielne spotkania, dokładnie ci, którzy tak, albo przyszedł rano, to już po południu mi nie muszę, albo przyszedł po południu, to stwierdził, a rano byłem, to tak wiesz, na pół gwizdka wpadnę, tylko wypadnę. Przecież nie muszę. Że właśnie ci bracia borykają się w tej chwili ze strasznymi problemami. Jestem przekonany, że Bóg na tych nabożeństwach, które opuścili, które zlekceważyli, które stwierdzili, na nic nie są potrzebne, na tych właśnie chciał im powiedzieć rzeczy dające życie, dające rozwiązanie ich sytuacji. Właśnie wtedy chciał im objawić swoją moc, a oni zrobili w tył zwrot. Posłuchali głosu tego, który mówił, a po co nam będziesz chodził? Gdyby dla każdego z nas słowo miało tak niezwykłą wartość, jaką Bóg nadał temu słowu, to inaczej by wyglądało nasze życie. Widzieliście, że dzisiaj, jak kończyliśmy poranne nabożeństwo, zrobił się prawdziwy ruch tam przed pokoju. Zaczęli się schodzić ci, którzy uważają, że oni mają inne, ważniejsze potrzeby. Niektórzy przesiedzieli tutaj całutki dzień i kiedy szykowali im się do wieczornego nabożeństwa, pakowali swoje toboły, jeszcze z żalem patrzyli ostatnie rzut oka na ekran telewizora, a tak było milutko, a tak było fajniutko. A takie mądre rzeczy tam mówili, takie życiodajne. I wychodzili wściekłą miną, bo znowu będzie czytane Słowo Boże, bo znowu będzie czytana Biblia, bo znowu będą mówić o rzeczach kompletnie dla nich niezrozumiałych. Kompletnie niezrozumiałych. Jeżeli jesteś na Bożej drodze, jeżeli wybrałeś chodzenie Bożej drogi, podążanie za Jezusem jako twoim Panem, twoim pasterzem, to słowo zawsze, a to zawsze będzie dla ciebie drogocennym światłem, nigdy nie gasnącą lampą, niezawodnym źródłem mądrości, źródłem siły, źródłem nadziei. Tu znajdziesz wszystko, naprawdę wszystko. A jeżeli dla ciebie zaczyna nic nie znaczyć, zaczyna być tylko ciężarem, patrzysz na zegarek, już dzisiaj nie mam czasu na słowo, trudno, poczytam jutro 2 razy więcej, albo coś i tak dalej. Jeżeli zaczynasz go traktować jako tylko zakon, jako tylko ceremonię religijną, to znaczy tylko jedno. Nie idziesz Bożą drogą. Idziesz swoją drogą, którą sobie sam zaplanowałeś, sam wybrałeś, na której twierdzisz, że sam sobie poradzisz. I wcześniej czy później będziesz miał kłopoty. Na własne życzenie. Na własne życzenie. Nie mówię tego, by was straszyć, nie mówię tego, by was do czegoś przymuszać. Mówię o tym z własnego doświadczenia. Przekonujecie się, że kiedy rozważamy rano Boże Słowo tutaj, to zawsze pasuje ono jak ulał do tego, co się dzieje akurat. Jakie są nasze potrzeby, jakie są nasze problemy, jakie są nasze radości, jakie rzeczy dzieją się tu wokół nas. Ono jest tak aktualne, ono jest tak świeże, tak życiodajne. Ono naprawdę jest lampą dla naszych stóp. W ubiegłym tygodniu rozważaliśmy chyba dwukrotnie, przez dwa poranki, fragmenty księgi proroka Nehemiasza. Fragmenty opisujące najpierw to, jak Nehemiasz dowiedział się o tym, w jakim stanie jest Jerozolima, w jakim stanie jest miasto, gdzie, jak to mówi, są groby jego przodków, w jakim pohańbieniu, w jakim zawstydzeniu, w jakiej nędzy żyją tam bracia, którzy powrócili z niewoli. I czytaliśmy o tym, co z tą wiedzą Nehemiasz zrobił. Potem czytaliśmy, jak wyjechał do Jerozolimy i o tym, co tam rozpoczął. Do czego tam zawinął rękawy. Do czego się zabrał zgodnie z Bożą wolą. Zadawaliśmy sobie pytania. Jak ja bym się zachował, gdybym usłyszał od króla, od władcy, Nehemiasz, jak wiecie, był pod czaszem wielkiego króla, był bardzo blisko króla, był jednym z jego najznamienitszych sług. A więc gdy król mu powiedział, co chcesz, bym w związku z tym dla ciebie uczynił, to jaka by była moja odpowiedź wtedy, gdybym usłyszał taką propozycję? Wiadomo, ból serca, że tam bracia mają się źle. Wiadomo, takie zawstydzenie, takie poczucie upokorzenia, że miasto, gdzie są groby moich przodków, jest w ruinie, jest w pohańbieniu. Gdzieś tam karawany przechodzą obok, pokazują palcami. Wiecie, to była ta kiedyś wielka Jerozolima, teraz patrzcie, bramy spalone, brud zwalone, jedna ruina, brud, smród i ubóstwo. Nie mógł się z tym dobrze czuć. Ale słyszę od króla, co chcesz, bym ci uczynił. O, jaka by była wielka pokusa powiedzieć królu, wyznacz 100 budowniczych, daj każdemu skrzynię złota, daj każdemu, prawda, upoważnienie na wszelkie tam działania i wyślij ich tam, niech odbudują to miasto. Niech tam im, prawda, wybudują piękne domy. Niech wybudują wspaniałe ośrodki dla bezdomnych. Niech prawda, dadzą tam odpite zaopatrzenie do każdego z tych ośrodków. I tak dalej, i tak dalej. A tymczasem Nehemiasz, który żył sobie w luksusach, żył sobie w wygodach, służył najbliżej króla i wszyscy mu zazdrościli tego, że może być tak blisko króla nieustannie, w takich relacjach bliskich, w takim zaufaniu wzajemnym. Taka też była funkcja podczaszego przecież. Tymczasem Nehemiasz mówi, jeżeli odpowiada to królowi, jeżeli twój sługa znalazł łaskę w twoich oczach, to proszę, abyś mnie wysłał do Judei, do miasta, gdzie są groby moich ojców, abym je mógł odbudować. Kiedy jeden z naszych braci dowiedział się dzisiaj czy wczoraj, że ponownie ruszyła akcja kanapka, jak to niektórzy nazwali, że ponownie nasi bracia chodzą na krakowskie dworce, roznosząc kanapki, traktaty, zaproszenia, gedeonitki, to powiedział, ja chcę tam iść, ja chcę tam być z nimi, ja chcę w tym uczestniczyć. Tak pomyślałem sobie, to jest ta postawa, którą się Bogu najbardziej podoba. To jest ta postawa, której przykładem jest właśnie Nehemiasz. A ta postawa na drodze, którą ten brat idzie, pasuje jak ulał. To jest to światło dla niego, co w związku z tym powinienem uczynić. Może niektórzy powiedzą, lepiej by było, jakby prawda, zamknął się w komorze i modlił się o to wielkie dzieło. Może inni powiedzieli, żeby wziął sobie jeszcze inną pracę i sfinansował to dzieło. Może jeszcze inni by powiedzieli, żeby, prawda, pocieszał tych braci, którzy chodzą i, prawda, im błogosławił każdego dnia i tak dalej. Ale on wiedział, że dla niego zadanie przewidziane przez Boga to pójść tam osobiście i osobiście robić to, czego król, czego Bóg, czego jego Pan od niego oczekuje. Potem hojność króla perskiego czy medyjskiego, działo się to wszystko już po podziale Babilonu. Potem hojność tego króla była jakby proporcjonalna do jego duchowego zaangażowania w to dzieło. Dostał wszystko, czego potrzebował. Wszystkie listy uwierzytelniające, wszystkie prawa, jakie tylko mógł sobie zamarzyć, by to dzieło mógł wykonywać. Król zobaczył, że zależy mu na tym bardzo, że skoro chce osobiście się w to zaangażować. Zobaczył, że mógł tam posłać całą kompanię jakiejś tam armii budowlanej i zlecić im konkretne zadania do wykonania, ale on ma na sercu, by w tym uczestniczyć, by zrobić to osobiście, by zająć się tym, zgodnie z tym, co Bóg położył mu na sercu. Postać Jeremiasza i ta księga są mi, proszę bracia, jakoś tak szczególnie bliskie. Wiecie, to nie tylko dlatego, że ja moje życie musiałem kiedyś odbudowywać z takich właśnie totalnych ruin. Ale też dlatego, że niemal na co dzień współuczestniczę, współdziałam z wami w odbudowywaniu tego, co w waszym życiu zostało zniszczone, zburzone, popalone. Niemal każdego dnia spotykam tutaj braci, którzy na dzień dzisiejszy żyją w takim pohańbieniu, w takim zawstydzeniu, w takiej ruinie, jak to żyli Żydzi po powrocie z niewoli i o jakim to stanie Nehemiasz dowiedział się właśnie od tych, którzy z Judei przybyli. A ponieważ jest to droga, na którą Bóg mnie wprowadził i którą staram się ze wszystkich sił podążać zgodnie z Jego Słowem, to słowa tej księgi są naprawdę taką lampą dla moich stóp. Naprawdę wiem, co się dzieje. Naprawdę widzę rozmiar tych problemów, które tutaj są opisywane i widzę, jak to wszystko dzisiaj, teraz, tutaj pasuje jak ulał do tego, z czym się zmagamy. Mówiłem wam już na którymś naszych porannych spotkań i może dlatego niektórzy się domyślili, o jaką to noc chodzi mi, gdy dzisiaj powiedziałem, że tytułem, tematem naszego spotkania, naszego kazania będzie, żeby była taka noc. Drugi rozdział księgi Nehemiasza od 11 do 15 wersetu. Przybywszy do Jeruzalemu, spędziłem tam 3 dni, a potem zerwałem się nocą Ja i kilku mężów ze mną, nikomu nie wyjawiwszy, jaką myślą natchnął mnie mój Bóg, aby czegoś dokonać dla Jeruzalemu. A miałem ze sobą tylko to zwierzę, na którym jechałem. I przyjechałem nocą przez bramę nad doliną w kierunku źródła smoczego i dotarłem do bramy śmietnisk. I badałem dokładnie mury Jeruzalemu, które były zburzone i jej bramy strawione przez ogień. Potem pojechałem do bramy źródlanej i do stawu królewskiego. A ponieważ nie było tam miejsca, aby zwierzę, na którym jechałem, mogło tamtędy przejechać, poszedłem piechotą pod osłoną nocy korytem potoku, obejrzałem dokładnie mur, potem zawróciłem, wszedłem przez bramę nad doliną i tak powróciłem. Taki dziwny opis. Taki zdawałoby się bez znaczenia. No cóż, no, po to tam przyjechał, żeby odbudować. Widocznie nie chciał tego robić za dnia, z jakichś tam powodów, jakichś tam, prawda, innych politycznych czy towarzyskich powodów był w ciągu dnia tego zrobić nie mógł, więc wybrał się nocą, pooglądał, co pooglądał i potem wziął się do roboty. Ale kiedy czytałem dla was ten fragment właśnie w ubiegłym tygodniu, przypomniała mi się taka noc, kiedy ja, będąc na odwykówce i mając świadomość, w jakim żyję pohańbieniu, w jakiej ruinie jest moje życie, w jakiej strasznym zniszczenia, jakie straszne zniszczenia są wokół mnie, i że to ja do tego dopuściłem, ja do tego doprowadziłem. Ja na to zezwoliłem, sam do tego ręki niejednokrotnie przykładałem. To właśnie wówczas, tam na odwykówce, spędziłem noc, o której wam nieraz opowiedziałem. Już opowiadałem. Noc, kiedy wreszcie miałem odwagę szczerze przyglądnąć się mojemu życiu. Noc, kiedy miałem odwagę przypomnieć sobie niektóre fragmenty, które wolałem wcześniej już wyprzeć z pamięci. Nie pamiętać o nich, nigdy nie wspominać. Które były może jakimś takim przedmiotem szczególnego mojego wstydu i bólu w sercu. Niektóre fragmenty mojego życia oglądałem naprawdę płacząc, naprawdę z takim trudem, mozoląc się przy tym wszystkim. To nie było tak, że siadłem sobie, założyłem nogę na nogę, zapaliłem fajeczkę i dumałem o niebieskich migdałach. To była trudna, nocna wędrówka wzdłuż zburzonych murów, wzdłuż przez popalone, poniszczone bramy. Nechemiasz pewne odcinki pokonywał, można powiedzieć, dość łatwo. Jechał na tym swoim zwierzęciu, mule czy ośle, prawda, przyglądając się temu, co to się porobiło, jak wygląda, choć od samego początku tej księgi wiemy, że on się utożsamiał z winą tego ludu. To myśmy doprowadzili do tego. To myśmy odstąpili od Boga. To myśmy zdradzili naszego Boga. To my spowodowaliśmy, że to miasto jest dzisiaj w takim straszliwym stanie. Ale były takie odcinki, kiedy, jak tu czytamy, musiał zejść z tego bydlęcia i tego zwierzęcia i pokonywać mozolnie na piechotę, krok po kroku, te ścieżki, przyglądając się zniszczeniom. Tu nie chodziło, kochani, o taki całokształt. Rzuciłem okiem, powiedziałem, no rzeczywiście fatalnie to wygląda. Trzeba by się wziąć do jakiejś roboty. Mamy tu biznesplan, mamy tutaj fundusze, pracujemy, prawda, kosztorysy, prawda, zatrudnimy tyle i tyle, tyle na etatach, tyle na umowach zlecenie, tyle, prawda, tutaj godzin potrzebujemy, tyle i tak dalej. To było dokładne, szczegółowe. takie z bliska, twarzą twarz, przyglądnięcie się problemowi, z którym należało się zmierzyć. Czy boisz się, bracie, tak jak ja się bałem, że kiedy do końca uświadomię sobie rozmiar tego zniszczenia, to zrobię w tył zwrot i powiem, nie da się tego. Przepadło. Zginąłem. Nie ma dla mnie już nadziei, nie ma dla mnie szansy. Wcześniej Bóg uzdrowił mnie. I to uzdrowił kilkakrotnie. Ze strasznych chorób, ze śmiertelnych chorób. Wyrwał mnie z takich miejsc, że rzeczywiście byłem zdumiony, że ja jeszcze żyję. Ja wiedziałem, że ręka, dobrotliwa ręka mojego Boga jest nade mną. I o tym właśnie najchętniej i od początku, o tym przyznamy, wam opowiadam. I tak też postąpił Nehemiasz. Powrócił z tej swojej nocnej podróży, z tego smutnego, strasznego oglądania rozmiaru klęski, rozmiaru zniszczenia, pożogi. I powiedział tak, 18 werset 2 rozdziału mówi, i opowiedziałem im o dobrotliwej ręce mojego Boga, która była nade mną, oraz o słowach, jakie powiedział do mnie król. A wtedy oni rzekli, zabierzemy się do budowy i przyłożyli ręce do dobrego dzieła. I tu nie było też tego, co wielu mogło powiedzieć, ja moją pracę wykonałem. No to bierzcie się, no to idźcie, no to zróbcie, no to chcę widzieć rezultaty tego waszego postanowienia. Kiedy dalej czytamy tę księgę, to widzimy krok po kroku, jak Nehemiasz towarzyszy im w tych wszystkich trudach, w tych wszystkich zmaganiach. I widzimy jednocześnie, z jakimi sam boryka się w tym czasie trudnościami. Nie trzeba tutaj wielkiej jakiejś wyobraźni, żeby sobie, prawda, dopasować to, co myśmy przeżywali, to, co było tutaj naszym udziałem do słów, które tu czytamy. Ówczesny religijny świadek Jerozolimy, ówcześni przełożeni, ówcześni panowie na tej ziemi, bo za takich się uważali, a byli to tam wśród tych znaczy i Sanbalat Horonita, i Tobiasz Sługa Amonicki, i Arab Geszem. Kiedy dowiedzieli się o tym, drwili z nas i lżyli, mówiąc, cóż wy to wyczyniacie? Czy buntujecie się przeciwko królowi? Momentalnie zaczęło się wyszydzanie, zaczęło się zniechęcanie. Potem w 4 rozdziale od 1 wersetu czytamy, gdy zaś Sanbalat usłyszał, że my odbudowujemy mur, zapłonął gniewem i bardzo się oburzył i zaczął drwić z Żydów, mówiąc w obecności swoich braci i wojska samarytańskiego tak. Co ci nędzni Żydzi wyczyniają? Czy można im na to pozwolić? Czy zaczną składać ofiary? Czy chcą to dokończyć w jednym dniu? Czy skupy gruzu na nowo ożywią te kamienie, które przecież są spalone? A Tobiasz Amonita, który stał obok niego, powiedział, choćby i zbudowali, to i tak, gdy list skoczy na ich mur kamienny, zawali go. Odpowiedział Nehemiasza nie było wygrażanie im pięściami, ale było, słuchaj Boże nasz, w jakiej jesteśmy pogardzie. Spraw, by ich urąganie spadło na ich własne głowy. Wydaj ich na łup w ziemi nieba. Straszna modlitwa. Straszna modlitwa. Ale kiedy przypominam nieraz, że miłosierdzie góruje nad sądem, to wielu z tych uważających się za miłosiernych, uważających się za nieomylnych w swych teologicznych poglądach, oburza się i mówią, że to nie do nich nie o nich. Spotkaliśmy się z taką opinią, spotkaliśmy się z takim traktowaniem. Nehemiasza zaproszono na spotkanie, które miało być dla niego śmiertelną pułapką. Odpowiedział: jestem zbyt zajęty, by zajmować się takimi rzeczami, jakimś pustym gadaniem. I tak w niwecz obrócił ich plany, bo zamiast przyjść i zasiąść z tymi wielkimi, ważnymi i jakże wpływowymi ludźmi tego świata, to on wolał z tymi nędznymi, żyjącymi w pohańbieniu, wyszydzanymi Żydami, ręka w rękę, ramię w ramię, odbudowywać mury Jerozolimy. Zaproszono go na salony, a on tymczasem w jednej ręce kielnia, w drugiej ręce miecz, nie śpiąc. Czytamy o tej odbudowie, a nikt z nas, ani ja, ani moi bracia, ani moi słudzy, ani moja straż przyboczna, nie zdejmowaliśmy naszego odzienia. Każdy miał swoją broń pod ręką. Nawet nie mieli się kiedy przebierać. Nawet nie mieli kiedy zrobić sobie wolnego w tej pracy, w tej jakże trudnej odbudowie. Przypomniało mi się, jak jeden z wielkich misjonarzy, to nie będę już przytaczał nazwisk, i tam został wysłany do Chin. Wiecie już, o kogo chodzi. I w tych Chinach, w tychże Chinach działał klub misjonarza. I tam spotykali się ważni osobie, ważne osoby na polu misyjnym, ci wpływowi. Tam dyskutowali o niuansach teologii i o sprawach finansowych, o potrzebach, o tym, jak rozwiązywać trudne problemy. Siedzieli sobie przy herbatce, siedzieli sobie w bidutkich, cieplutkich i wygodniutkich pomieszczeniach, w foterach wyściełanych miękkimi futerkami. I tak im dobrze się dyskutowało, i tak im się tam dobrze gadało, i tak im się tam dobrze planowało wielkie ewangelizacje. A ten brat po prostu przebrał się w strój Chińczyka, zapuścił sobie warkoczyk i poszedł. I zewangelizował całe środkowe Chiny. Oczywiście Hudson Taylor, oczywiście ci, którzy znają jego życiorys, nie mają wątpliwości, o kim tutaj mowa. Jakie oburzenie było w tym religijnym świecie, że on tak wygląda, że on się tak ubiera, że on poszedł do tych tam, zamiast zasiąść tutaj z nami i przedyskutować do końca poważny dylemat. Myślicie, że to się tylko działo w Chinach? Myślicie, że tylko tego typu pułapki były za czasów Nehemiasza? Czy dzisiaj nie jesteśmy odciągani do takich bzdurnych rzeczy tylko po to, by dokonać zamachu na nasze życie, dokonać zamachu na dzieło, które mamy do wykonania? Ja kiedyś powiedziałem, nie interesują mnie tego typu spotkania. I myślałem, że może jestem jakąś wyjątkowo aspołeczną osobą, jeżeli chodzi o to zacne grono. Ale potem od drugiego brata w Chrystusie, również pastora, usłyszałem, jaką ja mam ulgę, ile razy mogę się wykręcić od tych spotkań, ile razy mogę podać powód, dla którego nie mogę być obecny tam. Pomyślałem, nie jestem samotny. Ale kiedy czytam historię Nehemiasza, to uśmiecham się w tym miejscu i mówię: dzięki Ci, Boże, za to światło. Dzięki Ci za to, że wiem, co mam wybrać, jak mam postępować. Że ciągle to słowo jest dla mnie takie wyraźne, takie jasne, takie życiodajne. Jest cały rozdział tej księgi. Zdawałoby się, a po co to i na co to? Komu to czytać, jaki to ma pożytek? Jest to trzeci rozdział o grupach roboczych przy odbudowie murów miasta. I czytamy, że bramę rybną budowali ci i ci, że obok naprawiał ten i ten, że obok naprawiali mieszkańcy Tekoa, że bramę staromiejską naprawiali ten, że ten. I tak kilkadziesiąt wersetów, krok po kroku, kto co robił, co naprawiał, czym się zajmował. A ten tu, prawda, jakieś tam zawory, a ten jakieś zawiasy, a ten wstawił wrota, a ten sworznie i zasłowy, a ten dach nad bramą, a to, a tamto, a siamto. Wiecie, takie wielu by mogło przelecieć przez te wersety na zasadzie nudy na pudy, nic istotnego. Ale przecież to jest Boże Słowo. Coś to zawiera, czymś to jest. I kiedy to Słowo jest naprawdę lampą dla twoich stóp, kiedy się przyglądniesz tam, Panie, co chcesz mi powiedzieć przez to? To ja tu na przykład widzę świadectwo za świadectwem. Ja tu widzę, jak jednym, drugim, trzecim, czwartym się udawało. Ten naprawił to, ten zrobił to, ten zajął się tym i dokończył to, ten zajął się takim odcinkiem i udało mu się, odbudował, ten naprawił, ten dał rady, temu się powiodło. Czy nie tym są dla nas świadectwa? Wczoraj mieliście zamiar tutaj okazję posłuchać wielu świadectw. Nasze noworoczne spotkanie to był właśnie taki trzeci rozdział Księgi Nehemiasza. Świadectwo za świadectwem, świadectwo za świadectwem. Wziąłem się do roboty, odbudowałem, wziąłem się do roboty, udało mi się. Takie to było trudne, takie to było wręcz niemożliwe. A mógł brat, siostra stanąć tutaj i powiedzieć, powiodło mi się, bo dobrotliwa ręka mojego Boga była nade mną. Ten rozdział, który wydawać się może jest nudny i nic nie wnoszący do naszego życia, okazuje się prawdziwym światłem. Bo kiedy tylu się udawało, tylu tym żyjącym po hańbieniu, wyszydzanym, pokazywanych palcami, kto ten Żydek się bierze za odbudowę, wybuduje kawałek, listo przewróci, co on potrafi, co on może, kimże on jest, że się takie dzieła podejmuje. A on wybudował, a jemu się udało. On zadaszył, on wstawił bramę, on wstawił zasuwy, on zrobił nowe stworznie. I ten działa, jest, stoi. Wow. Czyżby to było takie proste? Wcale nie było proste. Czytamy to wyraźnie. Jak w ciężkich warunkach pracowali. W jakich nieustannym zagrożeniu. Jak w jednej ręce trzymali miecz, w drugiej ręce trzymali kielnię. Oczywiście pierwsze się nam nasuwa, że mieczem ducha jest Słowo Boże. Że bez tego słowa niczego nie odbudujesz. Że zabiją cię. Że kiedy weźmiesz się tego do roboty, będziesz na trzech etatach pracował, a jakże to, tamto. A zostawisz Słowo Boże, zostawisz ten miecz gdzieś tam u siebie na kwaterze, bo by mi tylko przeszkadzał w tej mojej tak ważnej i cennej pracy, to cię zabiją, to cię zarżną jak barana. Nie będziesz się miał czym obronić. To jest najprostsze tutaj przeniesienie tej sytuacji do tego, czym dzisiaj się zmagamy. Ja wiem, ile razy za dużo miałem na głowie, ile razy miałem za wiele problemów, za wiele trudności. Już zaczęło brakować czasu na Boże Słowo. Do tych problemów, trudności jeszcze przebywało. To do jednego problemu na głowie przychodził drugi, trzeci, dziesiąty. I mówię, Boże, co się dzieje, co się dzieje? Co się dzieje? Dlaczego tak ciężko? Dlaczego tak trudno? I byłoby mnie to zabiło. Ile razy byłem o krok od zrezygnowania. Jeszcze na Zamkowej. Ilonka dobrze pamięta te przepłakane noce. Pamięta te rozmiary długów i rozmiary problemów. A jednak dobrotliwa ręka naszego Boga była nad nami. Okazało się, że ci, którzy nic nie mogą, ci, którzy nic nie mają. Nie mieliśmy ani grosza, nie mieliśmy żadnych znajomości. Nic nie znaczyliśmy w tym wielkim świecie wielkich znawców Boga. Ale nad nami była Jego dobrotliwa ręka. I udało się. I stało się to możliwe. Nie na odbudowie, nie na samym rozwiązaniu tych problemów, które widać, które najbardziej rzucają się w oczy, kończy się ta księga. I nie na tym kończą się nasze obowiązki. Nie na tym się kończą też niebezpieczeństwa, które na nas czyhają. Kiedy już w tym odbudowanym mieście odnowiono przymierze z Bogiem, kiedy już spisano mieszkańców, wszystkich osiedleńców, kiedy ustanowiono wszystkie służby kapłańskie, lewickie, każdy wiedział, co ma robić, każdy wiedział, czym się ma zajmować. Kiedy przeprowadzono niezbędne reformy, które miały zagwarantować, żeby się już ta sytuacja nigdy nie powtórzyła, nigdy nie wydarzyło się podobne nieszczęście. Kiedy nawet poświęcono już ten odbudowany mur, zabezpieczono zaopatrzenie dla kapłanów, lewitów i dostawy drzewa i tak dalej, i wszystko, co trzeba było, zaczęły się inne podstępne działania. Okazało się, że niektórzy z tych, którzy już dzisiaj, prawda, mają swoje funkcje tam w świątyni, tam w kościele, mają swoje stare znajomości wśród tych Sanbalatów, Choronitów, wśród tych Arabów Geszemów, wśród tych Tobiaszów, sług aboryjskich, a tamci im podsuwają różne pomysły, różne nowinki, różne takie działania. I oni tacy trochę w rozdarciu zaczynają żyć w takim, jak ja to mówię, rozkroku. Trochę tu, trochę tam. Trochę im tu fajnie w tej Jerozolimie, a trochę by fajnie jeszcze było w tej Samarii, bo tam, wiecie, tam jest weselej trochę niż tutaj. I potem się okazuje, że nie tylko że tam rozpoczął się ten handel w sabaty, który też musiał być zakazany, ale zaczęli wydawać swoje dzieci za mąż, czy żenić z tymi właśnie poganami. Zaczęły się rodzić dzieci, które nawet nie znały języka. Nawet nie znały języka. Z tych dzieci czytamy, połowa mówiła po aszchodycku czy innym językiem tych ludów, lecz nie umieli już mówić po żydowsku. Jak te dzieci miały czytać Boże Słowo? Jak miały słuchać czytanego, prawda, w świątyni czy w synagodze słowa, kiedy kompletnie nie rozumiały nawet tego języka? Pół na pół żydowskie, pół na pół pogańskie. Bo i takie zaczęło być życie wielu. I to nie mówią tylko o tych biednych prostaczkach, którzy nie mogą sobie znaleźć. Gdzieś tam cichutko był, znalazł sobie jakąś żonę, pogankę i, no i się mozoli z nią i tak dalej. Mówią o tych wielkich, mówią o tych ważnych, o tych, którzy na świeczniku byli. Gdy jeden z synów Jojady, syna arcykapłana Jaszyba, został wzięciem choronity Sanbalata, wypędziłem go od siebie. Coś ty narobił, Nechemiaszu. Naraziłeś się i arcykapłanowi, i jeszcze temu Sanbalatowi, i jeszcze wielu innym jego krewnym, pociotkom i wszystkim krewnym króliczka. Coś ty narobił, chłopie, co to będzie? Ale tu nie było uprać. Tu nie było uprać. Uśmiecham się, czytając tą księgę, kiedy czytam taki werset, Januszku, jakbyś wyświetlił, 25 werset 13 rozdziału. Bo to wcześniej czytałem wam o tym języku, o tym, że wydawali dzieci za pogańskie kobiety i amonickie, i moabskie, i aż aż dodyckie. Więc gromiłem ich i przeklinałem. Niektórych z nich biłem, tarkałem za włosy i zaklinałem na Boga. Nie wydawajcie waszych córek za mąż, za ich synów i nie bierzcie ich córek za żony, dla waszych synów, dla siebie. Czy nie w ten sposób zgrzeszył Salomon, król izraelski? Targałem, biłem, targałem za włosy, zaklinałem na Boga. Jaka determinacja, jaka niesamowita, jakie niesamowite pragnienie wykonywania Bożej woli, pilnowania Bożych dróg, Bożych ścieżek było w Nechemiaszu. No dzisiaj pastor, który by targał za włosy swoich zborowników, bił ich i tego typu podobne rzeczy czynił, no byłby poczytany za wariata. Za wariata. Ale drogi bracie, droga siostra, nie dotyczy to tylko pastora. Kiedy zdecydowałeś się odbudować swoje życie, kiedy zdecydowałeś się ponaprawiać te wszystkie szkody, te wszystkie zniszczenia, te wszystkie tragedie, które, do których przyłożyłeś się i to solidnie przyłożyłeś, które wprowadziłeś do swojego życia, do swojego domu, do swojej rodziny, to nie pozwól, żeby potem jakieś dziadostwo ci się po tym domu pałętało. Weź to za kudły i wyrzuć za okno. Wybij to po pysku i wywal za drzwi. Nie zostawiaj tego, żeby ci się tutaj, prawda, panuszyło, bo tak wypada, bo tak należałoby. Co należałoby? Jedno, co należy, to pilnować dróg twojego Boga. Jeżeli chcesz, żeby przychylna ręka twojego Boga nadal nad tobą było, to pilnuj tej drogi. Nie bądź tak jak Salomon tutaj. Nechemiasz jego przytacza za przykład. Wszak wśród wielu narodów nie było króla takiego jak on. Był ulubieńcem Boga, który ustanowił go królem nad całym Izraelem. Lecz również jego przywiodły do grzechu żony obcoplemienne. Czyli czy musi się i o was słyszeć, że popełniacie to samo wielkie zło, sprzeniewierzając się naszemu Bogu? Czy musi się i o was słyszeć, że popełniacie to samo wielkie zło, sprzeniewierzając się naszemu Bogu? Kiedy wrócimy do naszej pieśni, która jest źródłem tytułu dzisiejszego kazania, wyświetl mi, Januszku, te zwrotki. Wyświetl ten refren, żeby była taka noc, kiedy myśli mkną do Boga, żeby były takie dni, gdy się przy Nim ciągle jest, żeby był przy Tobie ktoś, kogo nie zniechęci droga, żebyś w plecach swoich win stromą ścieżką umiał nieść do Boga, do Boga. To naprawdę drogocenna noc. Tak jak dla mnie ta noc zakończyła się prawdziwym porankiem. Nie tylko tym, że wskazówki zegara przesunęły się wreszcie tam na szóstą, że wreszcie słońce wylazło zza horyzontu i byle do wieczora, byle teraz się najeść, naćpać, napić, nakombinować, a potem jakoś to będzie. Po tej nocy dla mnie nastał prawdziwy świt. Prawdziwe światło. Po tej nocy Słowo Boże zaczęło być naprawdę światłem dla mnie, dla mojego życia. I te kilkanaście już, nie wiem, czy już prawie 20 lat, nie było łatwo. To wcale nie było z górki na pazurki. To nieraz było we łzach, nieraz w niebezpieczeństwach. Nieraz miałem ochotę zrezygnować, ale Bóg zadbał, żeby zawsze był przy mnie ktoś, kogo ta droga nie zniechęci. Nawet wielu braci, choćby z naszego wielkiego zboru, nawet nie zdaję sobie sprawy, jak wielką pomocą, jak wielką zachętą byli dla mnie. Czasami wystarczył jeden gest, czasami jedno słowo, czasami wystarczył jeden uśmiech, a to już był dla mnie taki zaszczyk energii. Nie jestem sam. Nie jestem sam. Gdybym nie był częścią tego zboru, nie przetrwałbym. Nie miałbym najmniejszych szans. Szybciutko poszedłbym za radami różnych, przeróżnych mądrali, różnych geszemów, arabów, amonitów, innych troglodytów rodem z tego świata i zgubiłbym Boże Słowo i tą lampę. Zgubiłbym życie. Straciłbym życie. Bóg zadbał, żeby zawsze był przy mnie ktoś, kogo ta droga nie zniechęci. Rano zachęcałem was tak wyraźnie, tak bardzo, byście docenili wartość, byście docenili to, czym dla ciebie jest, dla nas jest Kościół. Jak ważny jest każdy brat koło ciebie, jak ważna jest każda siostra, jak ważne jest to, byś czuł, że nie jesteś samotny w tych zmaganiach. Porównywałem po troszku, tak jakby zgromadzenie do naszej klatki schodowej w bloku, gdzie żyje 150 czy 200 osób. Korzystamy z tej samej windy, z tego samego wodociągu, z tej samej ciepłej wody, z tego samego prądu, z tych samego zsypu na śmieci. Kłaniamy się sobie od czasu do czasu, widujemy się od czasu do czasu. Ale gdyby nam się coś złego działo, czy gdyby nam spotkało jakieś nieszczęście, czy mógłbym powiedzieć do Ilonki, Ilonko, spokojnie, któryś z sąsiadów przyjdzie i pomoże. Nic się nie martw, nie zginiemy. Mamy 200 sąsiadów, to ktoś się nami zajmie. Ile razy są historie, że dopiero jak zaczyna śmierdzić z jakiegoś mieszkania, to wywalają drzwi i okazuje się, że od paru tygodni czy miesięcy leży tam ktoś martwy. I nikt nie wiedział, że był chory i nikt nie wiedział, że potrzebował pomocy i nikt nie wiedział o tym, że umarł. Nikomu go nie brakowało. Ale Bóg dał nam Kościół, dał nam społeczność zbudowaną na Jego Słowie. I wszystkie te wersety z listu do Efezjan, które czytaliśmy razem, to było budowanie Kościoła, budowanie, zespalanie więzami miłości, troszczenia się o siebie nawzajem, dbałości o potrzeby jedni drugich. Tym jest Boże Słowo. Tym jest Boże Słowo. Żeby była taka noc, kiedy tak jak Nehemiasz potrafisz zmierzyć się z rozmiarami zniszczeń, tragedii, pożogi w twoim życiu. I żeby wtedy był przy tobie ktoś, kogo ta droga nie zniechęci, kto pomoże ci na piechotę, krok po kroku, ale przyjść pod krzyż Chrystusowy. Przyjść pod Jego tron łaski i doświadczyć, co to znaczy. Co to znaczy wyciągnięta dobrotliwa ręka mojego Boga. Tego wam, drodzy, życzę na cały ten nowy rok. Tego wam życzę na każdy dzień tego nowego roku. Na każdą jego godzinę. Sprawdzajcie. Przyglądajcie się swojemu życiu, problemom, zadaniom. Konfrontujcie to z Bożym Słowem. I zobaczycie, że jeżeli jesteście na Bożej drodze, jeżeli ciągle Jezus jest twoim Panem, jeżeli On jest twoim pasterzem, jeżeli nie tylko ogłosiłeś Go Zbawicielem, ale i Panem i pozwalasz się prowadzić, to Boże Słowo zawsze, ale to zawsze będzie latarnią dla twoich stóp. Mamy braci, którzy rozsyłają SMS-y z wersetami biblijnymi. Ja dostaję chyba z 3 czy 4 różnych źródeł takie wersety. Powiem wam, nie zdarzyło mi się, żeby dany werset kompletnie nie pasował do tego, co dzisiaj planuję, czym się mam zamiar zająć, z jakimi problemami się zmagam. Nie zdarzyło się, żebym rzucił okiem, powiedział to nie do mnie. Pomyłka widocznie. Komuś się numery pomyliły. Omsknął się palec na klawiaturze. Zawsze. Zawsze pasuje. Dzięki Bogu za tych braci. Ale chcę, żebyście bracia też, że jesteście tutaj pośród nas, wiedzieli, że to tak cudownie pasuje, to wcale nie jest wasza zasługa. Nie jest nikt z was, nie ma zielonego pojęcia, co się dzieje gdzieś tam na drugim końcu Polski, czy na drugim końcu świata, z czym się zmaga ktoś, kto dotrzymuje twojego SMS-a i woła Alleluja, dzięki ci Boże. Potem dzwoni do ciebie, bracie, jesteś wielki, jesteś wspaniały, trafiłeś w dziesiątkę. Gdybyś wysyłał dobre rady babci Aliny, czy porady dziadka jakiegoś tam Pankracego, to oczywiście musiałbyś być kimś wielkim i super mądrym, żeby trafić w dziesiątkę. Ale jeżeli wysyłasz Boże Słowo, a ten ktoś, kto to odbiera, idzie Bożymi drogami, jest Bożym dzieckiem, to zawsze trafisz w dziesiątkę. To zawsze będzie dla niego słowo, to będzie światło, to będzie wyjaśnienie, oświetlenie sytuacji, w jakiej się znajduje i powie, wow, teraz już wszystko rozumiem. Teraz wszystko wiem. Tego mi trzeba było. Nie zaniechajcie tej służby. Nawet nie wiecie, jak wielką i ważną służbę pełnicie. Kiedyś się o tym dowiecie, ale dopiero tam. Nie sposób tego ująć teraz w jakieś statystyczne normy, ramy. Ale na pewno też są tacy, którzy nie czytają tych SMS-ów od was. Ja przyznam, że też miałem takie smutne okresy w moim życiu, kiedy mi się nie chciało tego czytać. A tam kolejny SMS, a tam kolejny jakiś e-mail, a tam kolejny werset. Znam na pamięć wszystkie wersety. Czytałem to już nieraz. Ale jeżeli tak jest, jeżeli takie sytuacje się przydarzają, to niech dla każdego z nas to będzie ostrzeżeniem, że to światło nie pasuje do tej drogi. Nie dlatego, że to jest złe światło, tylko dlatego, że to jest zła droga, że wybrałem złą drogę, że idę nie tą drogą, którą iść powinienem. Nie wykonuję planu mojego Boga, a On ma plan dla każdego z nas cudowny, doskonały, niezawodny. Nie bójcie się, nie będę was szarpał za włosy, bił po twarzach, kopał i popychał, żeby was przymusić. Ale oczekuję, że tak każdy z was postąpi z każdym grzechem, który się wkrada, ryje bezprawnie do twojego życia. Że tak każdy z was postąpi z każdą diabelską pokusą, która stoi na waszej drodze. Że tak właśnie potraktujecie wszelkie diabelskie podszepty, wszelkie te knowania, choćby nawet rodem z tego wielkiego świata, rodem z tych, którzy są wpływowi i takie wielkie znaczenie mają i takie wielkie zasługi kiedyś mieli. Jeżeli idziesz Bożą drogą, to rozpoznasz to diabelstwo, to powiesz temu nie, to weźmiesz to za kudły i wrócisz za drzwi. I takiej męskości, i takiej dojrzałości, i takiej odwagi, odwagi świętości na ten rok życzę wam, nam wszystkim. Tak nam dopomóż. Tak nam dopomóż Bóg. Amen.